Stefan kardynał Wyszyński. Prymas tysiąclecia. Książę Kościoła. Swoją przygodę z karnawałem Solidarności prymas zaczął bardzo niefortunnie. Od homilii na Jasnej Górze w czasie uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia 1980 roku. Gdy w całej Polsce szalały strajki, on głosił pochwałę rzetelnej pracy i wywodził, że jak wszyscy będą dobrze pracować, to się wszystko wyprostuje. Mówił o prymacie obowiązków nad prawami i występował przeciw radykalizmowi strajkujących. Można uzasadniać to realizmem politycznym, ale faktem jest, że prymas nie zrozumiał w pierwszym momencie cudu Solidarności, którego przecież wespół z Janem Pawłem II był sprawcą. Był niechętny gdańskim strajkom, pewnie także dlatego, że bardzo nieufnie podchodził nie tylko do działań KOR, ale i aktywności środowisk Znaku, Więzi i klubów inteligencji katolickiej, które reprezentowali eksperci Tadeusz Mazowiecki czy Bohdan Cywiński. Trudno się dziwić prymasowi. Doświadczył dojmującego osamotnienia w czasie trzyletniego internowania w latach 50. Później przeżywał gorycz i irytację, gdy jego program duszpasterski i oparcie się na Kościele Ludowym kontestowane były przez zapatrzonych we Francję i Watykanum dwa katolickich intelektualistów z Warszawy i Krakowa. Na szczęście pod koniec sierpnia 1980 roku nastroje były tak rozkuśtane, że zrewoltowana Polska uznała, że częstochowska wypowiedź prymasa to kolejna komunistyczna fałszywka. Telewizja, która kłamała dzień i noc, nie była w stanie wytłumaczyć ludziom, że tym razem przekazuje prawdę i tekst homilii nie został jakoś nadzwyczajnie zmanipulowany. Po podpisaniu porozumień sierpniowych Kościół dość szybko odnalazł się w nowej sytuacji i tak jak za czasów Gierka stanowił zastępstwo reprezentacji społeczeństwa, tak i za Solidarności był mocnym elementem politycznej gry. Wyszyński przyjął hołd od delegacji z Lechem Wałęsą na czele i starał się, by doradcy przez niego namaszczani byli przeciwwagą dla korowskich wpływów w ruchu związkowym. Że często walczył o swoje partykularne interesy, że włączany był jako gwarant niewygodnych kompromisów, owszem, ale w czasie karnawału prymas często zdawał się jedynym mężem stanu w rozwibrowanym towarzystwie. Poza tym w swym nauczaniu prymas pozostawał wierny projektowi zawartemu w Jasnogórskich Ślubach Narodu i w programie Wielkiej Nowenny. Nigdy nie głosił bezkrytycznej apoteozy naszej zbiorowości, wskazując na konieczność ciągłej pracy nad sobą i trzeźwo wykazując wady narodowe, z którymi należy walczyć. Kreował się nie tylko na lidera wspólnoty, wyraziciela jej aspiracji, ale i na wymagającego wychowawcę narodu. W 1981 roku prymas umierał. Widział, jak wieńczy się dzieło jego nowenny, jak naród powstaje i o sobie sam stanowi. Wiedział, że nowy czas przynosi nowe wyzwania. Na swego następcę namaścił sekretarzującego mu kiedyś Józefa Glempa, niespecjalnie charyzmatycznego kapłana. Czy było to fortunne? To już zupełnie inna historia. Andrzej Chorubała. Z. Zamach 13 maja. Na wiadomość o strzałach oddanych przez Turka Ali Akcze Polska dosłownie i w przenośni zamarła w przerażeniu. Kościoły Warszawy, Krakowa i setek tysięcy miejscowości w Polsce zapełniły się modlącymi, którzy dzień i noc słali błagania do Boga o ocalenie najwspanialszego z Polaków. Była w tym lęku jakaś niedopowiedziana obawa, że Kreml mógł chcieć rozprawić się z papieżem Janem Pawłem II przed inwazją na Polskę. Już obraz Jana Pawła II na Stoczniowej Bramie pokazał, jak bardzo pontifex z Krakowa uznawany jest za tarczę przed atakiem milicji na protestujących. Obawa o chęć zgładzenia Jana Pawła II przez Moskwę prześladowała w 1981 roku prymasa Stefana Wyszyńskiego. Strzały do Ojca Świętego na placu Świętego Piotra. Zawsze się tego bałem. Taka była reakcja polskiego Interrexa na wieść o ataku. Ojciec Jan Góra, pisząc o swych uczuciach z tamtych dni, wskazywał: było coś szatańskiego w tym zamachu. Zamach skłonił ludzi w całej Polsce do zbiorowych modłów o zdrowie papieża. Największą demonstracją sprzeciwu wobec zamachu był tak zwany Biały Marsz w Krakowie. 17 maja 1981 roku wzięło w nim udział około 500 tysięcy uczestników. Hanna Marcak, działaczka NZS z Akademii Rolniczej, tak tłumaczyła wtedy w telewizyjnej kronice krakowskiej ideę demonstracji. Wyruszy biały marsz. Dlaczego biały? Ta biel jest naszym krzykiem, naszym protestem przeciwko zalewającej świat ciemności, a białe stroje, białe flagi i kwiaty to symbole, których wymowie nie trzeba już oprawy. Nie szafujmy słowami na proporcjach i transparentach. Nie bierzmy ze sobą napisów ani haseł. Naszym protestem niech będzie milczenie, spokój i rozwaga. Ten ascetyzm Białego Marszu wywoła najbardziej piorunujące wrażenie podczas krakowskiej demonstracji. Był on cichym protestem 500 tysięcy ludzi przeciw zamachowi na Ojca Świętego, ale także antycypacją obaw o siłowe zmiażdżenie zrywu Solidarności w przeszłości. Piotr Semka. Zamach na papieża i pogrzeb prymasa. To były wydarzenia, które już na zawsze będą w polskiej historii złączone i umieszczone obok siebie. Nasz trwający już od kilku miesięcy radosny i chwilami beztroski Festiwal Wolności i Solidarności, dziś mówimy o nim karnawał, został 13 maja 1981 roku brutalnie przerwany przez zamach, jakiego na naszego papieża Jana Pawła II dokonał na placu Świętego Piotra nikomu wcześniej nieznany Ali Akça, turecki terrorysta i bandyta. Zawsze się tego bałem, powiedział na tę wiadomość ciężko już chory prymas Stefan Wyszyński, u którego dwa dni wcześniej gościł osobisty sekretarz papieża ksiądz Stanisław Dziwisz. W kościołach całej Polski trwała modlitwa o zdrowie prymasa. Teraz doszła do niej modlitwa o życie papieża. Prymas ogłosił przejmujący apel, aby wszystkie modlitwy, które wznoszono w jego intencji, skierować ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. Apel został odtworzony z taśmy magnetofonowej 14 maja w warszawskiej archikatedrze Świętego Jana, a po południu na Placu Zamkowym podczas mszy świętej w intencji Jana Pawła II. Istota tego wydarzenia nie mieściła się w głowie nikomu, a przynajmniej tak się wtedy wydawało, co jednak bezwzględnie zweryfikowały wydarzenia następnych lat, na czele z mordem na księdzu Jerzym Popiełuszce. We wszystkich kościołach biły dzwony, a w całej Polsce odprawiano msze święte. Nikt nie wiedział, co mówić i co pisać. Wiadomo było, że trzeba się modlić. W ogólnym porażeniu tą wiadomością nie było nawet jakichś szczególnych spekulacji, poza tą jedną, chyba w naszych warunkach oczywistą, że musiały w tym maczać palce moskiewskie służby. Nikt raczej nie dawał wiary w oficjalne doniesienia o Szarych Wilkach, nieznanej wcześniej organizacji terrorystycznej, z której miałby się wywodzić samodzielny zamachowiec. Największego wstrząsu doznał Kraków, gdzie Jan Paweł II to był nie tylko nasz papież, ale także do niedawna nasz biskup, który ich chrzcił, bierzmował, udzielał ślubów i odprowadzał w ostatnią drogę. Już 17 maja w Krakowie przeszedł kilkuset tysięczny tłum młodych ludzi, którzy zainicjowali Biały Marsz. Nawet osławiony wówczas dziennik telewizyjny, nazywany powszechnie CPK, codzienna porcja kłamstw. Pokazał biały marsz i dostarczał codziennie wiadomości z rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie po licznych operacjach dochodził do siebie słabiutki jeszcze papież. Tymczasem z Pałacu Biskupów Warszawskich dochodziły coraz bardziej dramatyczne wieści o stanie prymasa Wyszyńskiego, którego życie powoli dobiegało końca. Ostatni kapelan prymasa, ksiądz Bronisław Piasecki, prowadził dziennik tamtych dni. Ksiądz Dziwisz zadzwonił 24 maja z kliniki Gemelli, aby połączyć papieża z umierającym prymasem. Niestety kabel telefoniczny nie sięgał do łóżka chorego. Dokonano więc niezbędnych instalacji i następnego dnia, 25 maja, ci dwaj wielcy Polacy, przyjaciele i ojcowie narodu, obaj w ciężkim stanie, mogli rozmawiać ze świadomością, że to już ostatni raz i wzajemnie się błogosławić. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja nad ranem w uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. Pogrzeb odbył się w niedzielę 31 maja. Jan Paweł II transmisji z pogrzebu słuchał na szpitalnym łóżku. Napisał jednak homilię pogrzebową, którą odczytał kardynał Franciszek Macharski. Na trumnie prymasa ktoś położył wiązankę przewiązaną szarfą niekoronowanemu królowi Polski. Wielu z nas odczuwało niepokój, bo Solidarność straciła duchowego opiekuna, nauczyciela, protektora i obrońcę. Pogrzeb także był królewski. Na Placu Zwycięstwa, przy tym samym krzyżu, przy którym dwa lata wcześniej, 2 czerwca 1979 roku, Jan Paweł II odprawił historyczną, niezapomnianą mszę świętą. Prymas zapisał wtedy w swoich notatkach: wielkie dni Polski zaczynają się dziś. Pamiętamy, że ledwie minął rok od tamtych chwil i Polacy budowali już Solidarność. Uroczystości pogrzebowe transmitowały na żywo, czyli wyjątkowo bez cenzury, radio i telewizja. To była nowa jakość życia społecznego. To była Polska Solidarności. Barbara Sułek-Kowalska. Zatrzymane miasto Lublin. Komunikacja jest swoistym krwioobiegiem miasta i regionu. Bez niego społeczeństwa nie mogą normalnie żyć. Miasto dostaje wtedy zadyszki, która może skończyć się zawałem. Tak też było latem 1980 roku. Komuniści zdawali sobie sprawę ze znaczenia zakładów komunikacyjnych. Kiedy nagle stali się świadkami kumulacji strajków w połowie lipca, zimny pot oblał towarzyszy z PZPR. 16 lipca o godzinie 7.15 rozpoczął się strajk lokomotywowni pozaklasowej PKP w Lublinie. Pracownicy warsztatów, zatrudnieni przy naprawach, zgromadzili się w hali napraw lokomotyw spalinowych. Wybrano reprezentację strajkujących, około 800 osób. Obok postulatów płacowych, podwyżka pensji o 1,2 do 1,3 tysiąca złotych dla wszystkich pracowników, ogólnej poprawy zaopatrzenia, obniżenia wieku emerytalnego do 55 lat dla maszynistów i pomocników z powodu bardzo ciężkich warunków pracy, domagano się zrównania zasiłków rodzinnych z zasiłkami dla milicji i wojska. Pojawiły się także żądania zastąpienia dotychczasowej Rady Zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy reprezentacją wybraną oddolnie. Kolejarze żądali ponadto zakazu wstępu funkcjonariuszy MO i SB na teren PKP w czasie strajku oraz pisemnych gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących. W ciągu dnia stopniowo do strajku dołączały drużyny trakcyjne. Początkowo pociągi z innych węzłów PKP dojeżdżały do Lublina. Lokomotywy były przetaczane, doczepiane z drugiej strony, po czym pociągi udawały się w drogę powrotną. Strajkujący zauważyli, że w ten sposób strajk nie odnosi skutku. Ruch pociągów mogły bowiem z niewielkimi opóźnieniami zapewnić drużyny przybyłe z zewnątrz. Już następnego dnia strajk w lokomotywowni rozszerzył się na cały lubelski węzeł kolejowy. Prace przerwali wszyscy. Służba drogowa, wagonownia, ruch, służba sieci zasilania. Strajkowało już około 2000 osób. To był pierwszy w dziejach PRL strajk kolejarzy na taką skalę. Komuniści byli w szoku. Ruch pociągów został wstrzymany. Po południu stacja Lublin została zablokowana przez 70 lokomotyw i składów wagonowych ustawionych na kilkudziesięciu zwrotnicach. Wyłączono zasilanie elektryczne, pozamykano na klucz kabiny maszynistów, z elektrowozów powyjmowano klucze nastawnika. Unieruchomione lokomotywy stały się powodem szeroko rozpowszechnionej legendy, że kolejarze przyspawali lokomotywy do szyn. Tego nie zrobili, ale trzeba przyznać, że skutecznie zablokowali węzeł kolejowy. W obawie przed ewentualnymi prowokacjami strajkujący powołali kilkunastoosobowe patrole do obrony zakładu, uzbrojone w ciężkie narzędzia. Szczególnie obawiano się o stojące na stacji towarowej cysterny z benzyną. Tymczasem rozmowy z władzami wschodniej DOKP nie dawały rezultatów. Władze przysłały drużyny lokomotywowe z innych węzłów, które na szczęście po rozmowach z komitetem strajkowym wracały do domów. W rejonie ulicy Nowy Świat, w pobliżu dworca głównego PKP w Lublinie, zgromadzono siły milicyjne. Uczestnicy strajku byli nagabywani w domach przez esbeków. 18 lipca strajkowała już niemal cała załoga węzła. 2390 osób na 2410 zatrudnionych. Ruch pociągów pasażerskich od strony Dęblina był utrzymany tylko do stacji Motycz. Dalej transport odbywał się autobusami PKS. Obsługę kolejową trasy wiodącej do Lublina przejęli dęblińscy kolejarze. 19 lipca strajk zakończył się kompromisem. Zamiast 1200 zł podwyżki dla wszystkich, kolejarze otrzymali po 600 zł dla członków drużyn trakcyjnych i po 400 zł dla pracowników innych służb. Organizatorom strajku zagwarantowano bezpieczeństwo. Strajkujący ostrzegli, że wznowią strajk w razie represji wobec jego uczestników. O godzinie 20 węzeł PKP Lublin powrócił do pracy. Trzeba jednak wspomnieć, że dzień wcześniej, 18 lipca, nastąpiła kulminacja protestów lubelskiego lipca 1980. W strajkach obejmujących w tym dniu już 48 zakładów pracy uczestniczyło około 20 tysięcy osób. Lublin został objęty strajkiem powszechnym. Oprócz blokady węzła PKP, miasto od rana paraliżował strajk komunikacji miejskiej. To był cios w serce komunikacyjne miasta. Wskutek jej unieruchomienia załogi większości zakładów pracy zostały zdekompletowane. Zaopatrzenie miasta odbywało się transportem zastępczym. Rozmowy strajkujących kierowców z dyrekcją nie rozwiązały konfliktu. W godzinach popołudniowych pracę podjęło zaledwie 18 kierowców, a 30 innych nie dopuszczono do wyjazdu na trasę, blokując bramę wyjazdową, spuszczając wodę z chłodnic, powietrze z kół itp. Miasto stanęło. Władza znów była na kolanach. Strajki obejmowały kolejne zakłady pracy. A zbliżał się 22 lipca. Wielkie święto komunistów. Zbliżała się piękna katastrofa komunizmu. Miasto i region stanęły dosłownie i w przenośni. Paweł Janowski. Zjednoczenie patriotyczne Grunwald. To ugrupowanie zostało proklamowane 8 marca 1981 roku w reakcji na rocznicową sesję, której patronował NSZZ Solidarność, na temat zajść studenckich w 1968 roku i późniejszej akcji wypychania naukowców żydowskiego pochodzenia na emigrację. Grupa inicjatorów ZP Grunwald spotkała się na ulicy Koszykowej przed byłą siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z okresu stalinizmu. Uczestniczący w wiecu reżyser Bohdan Poręba, były działacz Stronnictwa Pracy Kazimierz Studentowicz oraz były szef obszaru górnośląskiego AK Zygmunt Walter Jankę trzymali w rękach tablice z nazwiskami zamordowanych bojowników polskiego podziemia niepodległościowego wraz z nazwiskami prokuratorów, którzy skazywali ich na śmierć. Bardzo wyraźnie podkreślano żydowskie pochodzenie części sędziów. Stosunkowo szybko zauważono, że Grunwald dysponuje dosyć typowymi dla komunistycznych władz środkami działania. Ich broszury tropiące, kto w Solidarności miał stalinowskie korzenie lub żydowskie pochodzenie, były drukowane na sprzęcie, który był raczej poza zasięgiem opozycji. Ruch cieszył się sympatią partyjnego betonu i podejrzewano go o ścisłe relacje ze służbą bezpieczeństwa. Po 13 grudnia Grunwald nie został zdelegalizowany. Zgłosił akces do popierającego ekipę Jaruzelskiego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i poparł wprowadzenie stanu wojennego. Popularność Grunwaldu była marginalna, choć ruchowi temu udało się przyciągnąć część kombatantów AK z podziemia narodowego, oczekujących z racji pobytu w więzieniach w latach 1944-1956 rozliczenia win tych osób, także pochodzenia żydowskiego, które przeszły drogę od marksizmu do wspierania Solidarności. Piotr Semka. Zmiana języka. Sierpień zmienił też język. Gdzieś zniknął nomenklaturowy żargon o realizacji zadań planowych czy dalszej intensyfikacji polepszania jakości życia. Językoznawca profesor Andrzej Markowski, badacz języka używanego przez komunistyczne media, wskazuje na jego bezpośrednie podporządkowanie propagandzie. PRL-owska nowomowa charakteryzowała się wyeksploatowaniem kilku kręgów tematycznych, na przykład wojskowości. Była więc akcja, kampania, akcja żniwna, przyczółek małych kontaktów osobistych, oczyszczenie przedpola, notoryczny przeciwnik w batalii o lepszą przyszłość. Ale oprócz tego oczywiście byliśmy, jesteśmy, będziemy. Taka trójca. Stosowało się stopień najwyższy w przymiotnikach. Wszystko było naj. Jeśli chodzi o to, co my chcemy, to chcemy tylko polepszać, bo przecież już jest dobrze. Było takie sformułowanie o dalsze. Nie żeby coś robić, tylko żeby dalej coś robić. Jakby coś robiło się od początku, to znaczy, że jest źle, więc nie jest źle. Jest dobrze, ale chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Na tym tle, jak haust świeżego powietrza, objawił się Polakom język używany przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku. Piękna, ale prosta polska składnia. Bez kalek z języka rosyjskiego. Wzmacniana silnym, niskim głosem o aktorskim wyrobieniu. Ten papieski język uniwersalnych wartości i polskich tradycji był dla Solidarności naturalnym i niekwestionowanym wzorem. Spontanicznie, z dobrą wiarą, mniej lub bardziej udolnie naśladowanym. Ludzie nie przywykli do wystąpień publicznych próbowali tym językiem przemawiać. Niekiedy z powodzeniem, niekiedy nadrabiając braki w obyciu szczerością intencji. Popularnym wówczas autorem nowych i zarazem zadziwiających określeń był lider Solidarności, Lech Wałęsa. Jego niekiedy dziwne lub zabawne konstrukcje językowe bawiły Polaków długie lata. Ale wtedy, w latach 1980-1981, były przyjmowane z entuzjazmem jako spontaniczne odświeżenie języka polityki. Określenie typu mądrość etapu, plusy dodatnie, plusy ujemne, czy wczoraj byłem najedzony, dzisiaj jestem głodny, przemawiały do wielomilionowych mas członków Solidarności swoją prostotą, zwięzłością czy obrazowym stylem. Piotr Semka. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. W marcu 1981 roku milicjanci z Gdańska wysłali rezolucję do komisariatów w sprawie reformy Milicji Obywatelskiej. W maju zaś w jednej z katowickich komend MO w Szopienicach milicjanci z ponad setki katowickich komisariatów założyli Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO i sformułowali blisko 20 postulatów, w większości socjalnych. Jednak jednym z najważniejszych, jaki wówczas podnieśli, było nieangażowanie przez władze komunistyczne funkcjonariuszy MO do rozgrywek politycznych. Pod koniec miesiąca ruch rozprzestrzenił się na cały kraj. Na 49 województw, w 40 powstały tymczasowe komitety założycielskie NSZZ funkcjonariuszy MO. Tymczasowym przewodniczącym związku został sierżant Ireneusz Sierański. W czerwcu powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski ZZ Funkcjonariuszy MO. Na przewodniczącego wybrano porucznika Wiktora Mikusińskiego z Komendy Stołecznej MO. Rozpoczęto rozmowy z Komitetem Koordynacyjnym Rady Ministrów do spraw umacniania praworządności i przestrzegania porządku publicznego w sprawie uznania związku. Komuniści jednak nie wyrażali zgody na jego rejestrację. Sceptycznie do powstałych związków MO podeszły władze NSZZ Solidarność, uważając, iż może to być prowokacja władz. Tym bardziej, że wiele związków zawiązywało się podczas zebrań zakładowych organizacji PZPR. Działo się tak dlatego, jak mówił były przewodniczący ZZFMO Wiktor Mikusiński, że było to wówczas jedyne miejsce, gdzie funkcjonariusze mogli się spotkać w takiej masie. Jak wspomina Mikusiński, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, on i nowi ludzie szli po to do MO, by ścigać bandytów, a nie działaczy Solidarności. Funkcjonariusze chcieli odwołać się do przedwojennej etyki zawodu i nie pozwalać na to, by milicja była wykorzystywana do celów politycznych. Do postulatów socjalnych i ekonomicznych zaczęto dodawać żądania o charakterze wolnościowym. Znajdowały one oddźwięk, szczególnie wśród młodych funkcjonariuszy, którym przeszkadzała cenzura. Najbardziej jednak młodych uwierało ograniczanie im prawa do udziału w uroczystościach religijnych. Te i inne postulaty funkcjonariuszy nie zyskiwały akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kierownictwo MSW wprawdzie przychodziło na rozmowy ze związkowcami, również jego późniejszy szef Czesław Kiszczak, ale zażądano od milicjantów rezygnacji z nazwy Związki Zawodowe. Na to jednak związkowcy się nie zgodzili, a władze zaczęły ich represjonować. Ministerstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości, co oznaczało zakaz oddalania się funkcjonariuszy od swoich jednostek. W praktyce był to rodzaj stanu wyjątkowego w MO. Komenda Główna MO podjęła decyzję o zwolnieniu blisko 100 funkcjonariuszy, w tym przewodniczącego związku Wiktora Mikusińskiego. Represje wobec milicjantów spowodowały, że w ich obronie stanęło kierownictwo NSZZ Solidarność. W wielu regionach S przydzielono im pomieszczenia, umożliwiając w ten sposób nieskrępowaną działalność. Zapewniono im również opiekę prawną. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy wystąpił w 1981 roku do sądu o rejestrację. Sąd jednak zawiesił rozpatrywanie wniosku, a wielu funkcjonariuszy zaczęło odchodzić ze związku. Niemały na to wpływ miało zastraszanie w jednostkach MO. Również przekonywanie, że aktywiści związku są agentami Solidarności. Działacze ZZFMO w grudniu 1981 roku w proteście przeciwko niepodejmowaniu z nimi rozmów podjęli głodówkę w Stoczni Szczecińskiej, jednak bez rezultatu. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego kilkudziesięciu funkcjonariuszy internowano, dziesiątki wyrzucono z pracy bądź przesunięto na niższe stanowiska, innych odesłano na wcześniejsze emerytury. Wielu jednak z wyrzuconych milicjantów podjęło działalność w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność. W III RP powołano Stowarzyszenie Funkcjonariuszy MO i ich rodzin represjonowanych w PRL. Mateusz Wyrwich. Rzet. Żeby Polska była Polską. Myśl, by napisać o polskich sprawach utwór poważniejszy od mojej rutynowej twórczości, pojawiła się po robotniczych protestach w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku. Reakcja komunistycznej władzy na te wydarzenia była szczególnie drastyczna. Brutalna przemoc i dzika propaganda. A działo się to po kilku latach złudzeń, że obyczaje Gierka są bardziej europejskie, odbiegają od sowieckich wzorów. Piętnowanie wichrzycieli i warchołów na obowiązkowych wiecach to był koszmar. Obserwując w telewizji spędzonych pod przymusem ludzi i stojącą na trybunie szajkę właścicieli PRL-u, trudno było sobie poradzić psychicznie. Szary tłum wystraszonych ludzi wbijających wzrok w ziemię, a na podeście władza ubliżająca Polakom, którzy się ośmielili protestować przeciwko podwyżkom cen żywności. Oni stali na biało-czerwonym tle, w łopocie flag, przy dźwiękach orkiestry dętej i ugali jak najęci. A ludzie stali w błocie i widzieli, że ukradziono im nie tylko godne życie, ale także narodowe symbole. Taki był bezpośredni impuls, by sięgnąć do historii i przywołać wszystkie pokolenia, od Kraka, Lecha i Piasta na świadków naszego upokorzenia. Zwrotki o przeszłości, refren o przyszłości, żeby Polska była Polską, budziły emocje dotyczące teraźniejszości, ówczesnej teraźniejszości. Zgodę cenzury na publiczne wykonanie dostałem w 1977 roku. Premiera odbyła się w restauracji Melodia. Muzykę skomponował Włodzimierz Korcz. Pieśń jako finał przedstawienia wykonywał zespół w składzie Krystyna Janda, Marlena Miarczyńska, Piotr Frączewski, Kazimierz Kaczor, Jacek Kaczmarski, Stanisław Klawe, Krzysztof Jaroszyński z oczywistym udziałem autora. Dość szybko władza zorientowała się, że utwór jest groźny i kabaret pod egidą zlikwidowano. Jak napisała w raporcie agentka SB Zadra, nastrój, jaki wprowadza finał, sugeruje dorzucenie oświetlenia z karbidówek i mamy okupację gotową. To była trafna recenzja. O to mi właśnie chodziło. Pieśń rozeszła się na nielegalnie nagrywanych taśmach. Kiedy w sierpniu 80 powstała Solidarność, dzięki radiowęzłom fabrycznym, pieśń stała się spontanicznym hymnem Solidarności. Hymn dotarł również do prezydenta Ronalda Reagana, który pod tytułem Let Poland Be Poland w styczniu 1982 roku zrobił show popierający Solidarność. Program obejrzało 200 milionów widzów na całym świecie. Jan Pietrzak. BFRA NJPS KTWM. Noty o autorach. Barbara Fedyszak-Radziejowska, urodzona w 1949 roku w Chorzowie, etnograf, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor socjologii, autorka badań i prac poświęconych społecznościom wiejskim, a zwłaszcza rolnikom, ich etosowi pracy, postawom wobec UE, przedsiębiorczości wiejskiej oraz kapitałowi społecznemu polskiej wsi. Od 1980 roku członek NSZZ Solidarność. W latach 1982-1988 kierowała pracami grupy socjologów, którzy w ramach podziemnej struktury Solidarności Prowadzili dla RKW i TKK analizy stanu nastrojów działaczy niejawnych komisji zakładowych NSZZS. W latach 2007-2011 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, od kwietnia 2010 roku jego przewodnicząca, członek Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP Lechu Wałęsie oraz Lechu Kaczyńskim, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Chorubała, urodzony w 1962 roku w Warszawie, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od grudnia 1980 roku przewodniczący NZS Wydziału Polonistyki UW, współzałożyciel Biuletynu Centrum Informacji Akademickiej NZS UW, CIA. Po 13 grudnia 1981 roku aktywny w strukturach Solidarności, współzałożyciel Akademickiego Ruchu Samoobrony ARS, współpracownik, a później członek redakcji tygodnika MKK Wola, autor Kultury Niezależnej. Po 1989 roku związany z tygodnikiem literackim i magazynem Debata. W latach 1994-1996 szef widowisk artystycznych i rozrywkowych w TVP1. Pisarz, krytyk, producent telewizyjny. Autor 4 powieści i 5 tomów szkiców krytycznych. Twórca wielu popularnych programów telewizyjnych. W 1999 roku wyróżniony przez ministra kultury i sztuki Andrzeja Zakrzewskiego odznaką Zasłużony Działacz Kultury za aktywność w podziemnym ruchu wydawniczym i kulturalnym. W 2017 roku odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Paweł Janowski, urodzony w 1968 roku w Połczynie Zdroju. Historyk, teolog, pracownik naukowy KUL, pracował m.in. w Instytucie Leksykografii, wydawca 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej i Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. Był kierownikiem działu historii zakonów i zgromadzeń zakonnych w Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej. Jest autorem artykułów naukowych, kilku książek i kilkuset haseł, m.in. do Encyklopedii Katolickiej, Encyklopedii Politycznej, Encyklopedii Gutenberga i Encyklopedii Białych Plam. Członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był także wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność KUL i członkiem zarządu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność. Jan Stefan Pietrzak. Urodził się w Warszawie na Targówku w 1937 roku. Twórca i lider 2 satyrycznych kabaretów. Studenckiego w Hybrydach, lata 1960-1967, i kabaretu pod egidą od 1967 roku. Autor piosenek, monologów, felietonów oddających polskie nastroje i realia ostatniego półwiecza. Przenikliwy komentator społecznych i politycznych przygód społeczeństwa, przełamującego zniewolenie komunistycznego ustroju. Jego patriotyczna pieśń „Żeby Polska była Polską” stała się w 1980 roku spontanicznym hymnem Solidarności. Powiedzonka, refreny, myślowe skróty pana Janka zapadły w pamięć milionom Polaków. Wprowadził nowy, niestosowany wcześniej styl prowadzenia kabaretowej narracji. Styl, który znalazł licznych naśladowców. Od Komisji Krajowej S otrzymał tytuł Zasłużony dla Solidarności. W 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku powołał Fundację Towarzystwo Patriotyczne, wręczające nagrody „Żeby Polska była Polską”. Rok później został wybrany przez czytelników Człowiekiem Roku Tygodnika Solidarność, a w 2014 roku Człowiekiem Roku Klubów Gazety Polskiej. Piotr Semka. Urodził się w 1965 roku w Gdańsku. Historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od początku stanu wojennego zaangażowany w działalność niepodległościową i solidarnościową. Współtwórca i autor tekstów podziemnych czasopism i audycji radiowych. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po 1989 roku zaangażowany w publicystykę prasową, a także aktywny dziennikarz telewizyjny i radiowy. Prowadził wiele audycji o charakterze społeczno-politycznym. Współautor książki Lewy Czerwcowy, autor publikacji Wojna Światów, Obrazki z Wystawy, My, Reakcja, Lech Kaczyński, Opowieść Arcypolska, Za, a nawet Przeciw, Zagadka Lecha Wałęsy. Barbara Sułek-Kowalska. Urodzona w 1951 roku w Słupsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Dziennikarka, publicystka i nauczyciel akademicki. Pracowała w tygodniku ITD. Usunięta po weryfikacji dziennikarzy w 1982 roku. Tygodniku Zwierciadło, podziemnej niezależnej agencji informacyjnej Tygodniku Gdańskim, Tygodniku Solidarność, współtworzyła tygodnik Idziemy, gdzie w latach 2005-2020 była sekretarzem redakcji. Od 2020 roku pisze dla tygodnika TVP. W latach 80. współpracowała z Edmundem J. Osmańczykiem przy tworzeniu jego encyklopedii ONZ i spraw międzynarodowych. W 1987 roku pomysłodawczyni pierwszej gazety parafialnej Wiadomości Parafialne na warszawskim Ursynowie. W latach 90. zaangażowana w ruch niezależnych gazet lokalnych. Wykładowca praktyki dziennikarskiej na Uniwersytecie Warszawskim i w Katolickim Ośrodku OCIPE. Współautorka poradnika dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej oraz skryptu Podstawy warsztatu dziennikarskiego. Aktywna w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, współtworzyła Polską Radę Chrześcijan i Żydów 1991-2013. Członek Komitetu Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. W 2001 roku doradca premiera Jerzego Buzka. Wojciech Tomczyk, urodzony w 1960 roku w Warszawie. Dramatopisarz, scenarzysta, a także producent filmowy i telewizyjny. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Warszawskiej PWST oraz studium scenariuszowego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Autor sztuk teatralnych, m.in. Marszałek, Norymberga, Wampir oraz wielu scenariuszy do filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali. Wielokrotnie nagradzany. Niekarany. Mateusz Wyrwich. Urodzony w 1951 roku w Białogardzie. Politolog, dziennikarz, pisarz. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Solidarności od 1980 roku. W 1981 roku dziennikarz działu informacyjno-związkowego tygodnika Solidarność i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej S w tym tygodniku. W latach 80. aktywny publicysta w podziemnych wydawnictwach, w tym dziennikarz, redaktor Tygodnika Wojennego i koordynator jego filii w kraju. Współzałożyciel, redaktor i dziennikarz, a także koordynator filii w latach 1985-1989 dwutygodnika Samorządna Rzeczpospolita. W 1989 roku uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole do spraw samorządu terytorialnego. W latach 1989-1993 wicedyrektor w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1990 roku publicysta i dziennikarz, autor telewizyjnych reportaży społeczno-historycznych, również książek z zakresu najnowszej historii Polski. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury 1999, Srebrnym Krzyżem Zasługi 2007, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2011, nie przyjął. W 2018 roku uhonorowany Krzyżem wolności i solidarności. Instytut Dziedzictwa Solidarności dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.